Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Coaching Mindset, 8 Ways to Think Like a Coach, Chada Vgublu.
Halla jest krótkim poradnikiem o coachingu, skierowanym przede wszystkim do osób początkujących, liderów oraz ludzi przechodzących od doradzania i mentoringu do pracy coachingowej. Jej główna teza brzmi, że o jakości coacha nie decyduje wyłącznie zestaw pytań, modeli rozmowy czy technik, lecz przede wszystkim sposób myślenia o kliencie i własnej roli. Hall, trener coachów związany także ze środowiskiem chrześcijańskim, opisuje 8 perspektyw, które mają wspierać taką zmianę. Nie przedstawia coacha jako eksperta od cudzych problemów. Traktuje go raczej jako uważnego partnera, który tworzy warunki, by klient sam rozpoznał sytuację, nazwał wybory i podjął odpowiedzialne działania. Książka koncentruje się więc na relacji, obecności, empatii i autonomii klienta. Jej celem nie jest kompletne akademickie omówienie teorii coachingu, ale zwięzłe skorygowanie odruchów, które najczęściej przesuwają rozmowę z coachingu w stronę instruktażu lub ratowania rozmówcy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zmiana tożsamości coacha, a nie tylko repertuaru technik, punktem wyjścia Halla jest rozróżnienie między zachowaniem coacha a jego nastawieniem. Początkująca osoba może znać strukturę sesji i umieć zadawać otwarte pytania, a mimo to w kluczowym momencie przejąć rozmowę, podsunąć własne rozwiązanie albo ocenić, co klient powinien zrobić. Według autora problem nie wynika wtedy z braku kolejnej techniki, lecz z ukrytego przekonania, że wartość coacha polega na byciu najbardziej kompetentną osobą w rozmowie. Książka proponuje głębszą korektę tej roli. Coach nie musi imponować diagnozą ani szybkością rozwiązywania problemów. Ma służyć procesowi myślenia klienta. Taka perspektywa wpływa na praktykę w sposób bardzo konkretny. Zamiast przygotowywać gotową odpowiedź podczas słuchania, coach może zauważyć własną potrzebę doradzania i wrócić do tego, co klient właśnie mówi. Zamiast traktować ciszę jako lukę do wypełnienia, może uznać ją za przestrzeń potrzebną do namysłu. Hall nie odrzuca wiedzy, doświadczenia ani narzędzi coachingowych. Wskazuje jednak, że stają się one użyteczne dopiero wtedy, gdy nie są wykorzystywane do przejęcia odpowiedzialności za cudzy rezultat. To ważne zwłaszcza dla menedżerów, duchownych i specjalistów, którzy zawodowo są przyzwyczajeni do udzielania odpowiedzi. Książka pokazuje, że coaching wymaga od nich nie mniejszej kompetencji, ale innego użycia kompetencji. Po drugie, klient jako główny bohater i właściciel własnego rozwiązania. Jednym z najbardziej wyrazistych obrazów używanych w omówieniach książki jest klient jako bohater własnej historii. Hall przeciwstawia go coachowi, który chciałby odegrać rolę wybawcy. Gdy rozmówca przychodzi z trudnym problemem, pomocna osoba często odruchowo chce uspokoić sytuację, wskazać kierunek i doprowadzić do szybkiego rozwiązania. Autor zwraca uwagę, że taki gest może przynieść chwilową ulgę, ale jednocześnie ogranicza rozwój klienta. Jeśli coach stale dostarcza odpowiedzi, klient może uzależnić poczucie sprawczości od zewnętrznego eksperta. W podejściu Halla sukces sesji nie polega na tym, że coach wykazał się błyskotliwością. Polega na tym, że klient lepiej rozumie własne wyzwanie, rozpoznaje dostępne możliwości i sam wybiera następny krok. Nie oznacza to obojętności wobec trudności ani przekonania, że każdy klient zawsze zna gotowe rozwiązanie. Chodzi o założenie, że posiada on doświadczenie, wartości oraz zdolność do myślenia, które należy wydobyć i uporządkować. Coach wspiera ten proces pytaniami, odzwierciedleniem i uważnym towarzyszeniem. Konsekwencją jest także większa odpowiedzialność klienta za wdrożenie ustaleń. Rozwiązanie nie jest wtedy cudzą receptą, którą można łatwo porzucić, lecz decyzją osadzoną w jego realnych warunkach. Ta idea odróżnia coaching od konsultingu, gdzie ekspert może zasadnie rekomendować konkretne działania. Po trzecie, obecność w rozmowie zamiast wyprzedzającego analizowania klienta, Hall podkreśla, że umysł coacha powinien pracować inaczej niż umysł osoby rozwiązującej problem za kogoś. Wiele nieudanych rozmów bierze się z tego, że słuchający już po kilku zdaniach tworzy diagnozę. Przewiduje dalszy ciąg historii i układa pytanie prowadzące klienta do własnego wniosku. Z zewnątrz może to wyglądać jak sprawność, lecz w praktyce łatwo prowadzi do pominięcia tego, co klient rzeczywiście ma na myśli. Autor zachęca do obecności w bieżącym momencie rozmowy, Oznacza to śledzenie słów, emocji, wahań i sposobu, w jaki klient sam nadaje znaczenie swojej sytuacji, bez pośpiechu w interpretowaniu tych sygnałów. Taka obecność wymaga dyscypliny. Coach musi zauważać własne skojarzenia, ale nie traktować ich automatycznie jako najważniejszego tropu.
Powinien też umieć zadawać proste pytania, zamiast formułować rozbudowane pytania zawierające ukrytą sugestię.
Prostsze pytanie pozostawia klientowi więcej miejsca na własny tok rozumowania.
Jest to szczególnie istotne, gdy rozmówca mierzy się z niejednoznacznym wyborem, konfliktem wartości albo zmianą zawodową.
Zbyt szybka interpretacja może zawęzić problem do kategorii wygodnej dla coacha. Uważność pomaga zachować precyzję i szacunek dla perspektywy klienta.
Derpiu, w tym sensie książka przedstawia słuchanie nie jako bierne milczenie, ale jako aktywną, wymagającą formę pracy, która chroni autonomię rozmówcy. Po czwarte,
empatia i struktura jako dwa uzupełniające się warunki rozwoju. W ujęciu Halla skuteczny coaching nie sprowadza się ani do ciepłej rozmowy, ani do mechanicznego realizowania procesu. Recenzje książki zwracają uwagę na połączenie empatii z tworzeniem jasnych ram. Empatia jest potrzebna, ponieważ klient musi czuć się wysłuchany, a jego doświadczenie nie powinno być natychmiast poprawiane, oceniane lub porównywane z doświadczeniem coacha.
Bez tego zaufania nawet trafne pytanie może zabrzmieć jak przesłuchanie. Sama życzliwość nie wystarcza jednak do wywołania zmiany.
Rozmowa potrzebuje kierunku, rozróżnienia między opisem problemu a celem oraz przejścia od refleksji do decyzji. Struktura nie musi oznaczać sztywnego scenariusza.
Jej funkcją jest utrzymanie przejrzystości, aby klient wiedział, nad czym pracuje i co wynika z rozmowy.
Coach może więc jednocześnie uznać trudność klienta i pytać, co chce on osiągnąć, co jest dla niego najważniejsze oraz jaki krok jest realny.
To zestawienie chroni przed dwiema skrajnościami. Pierwszą jest doradzanie pod pozorem troski, gdzie struktura służy narzuceniu odpowiedzi.
Drugą jest rozmowa wspierająca, która pozostaje miła, lecz nie prowadzi do większej jasności.
Hall cytuje coaching pomiędzy nimi jako partnerstwo wymagające zarówno ludzkiej wrażliwości, jak i odpowiedzialności za przebieg procesu.
Dla praktyków jest to użyteczne przypomnienie, że relacja i działanie nie konkurują ze sobą.
Dobrze prowadzona struktura może wzmacniać bezpieczeństwo, a empatia może umożliwiać odważniejsze i bardziej konkretne decyzje.
Na koniec, granica między coachingiem, mentoringiem i odruchem dawania rad. Książka jest szczególnie przydatna dla osób, które mają silny nawyk pomagania przez instruowanie.
Hall pokazuje, że przejście od mentora do coacha nie polega na wyrzeczeniu się doświadczenia, lecz na świadomym wyborze właściwej roli.
Mentor dzieli się wiedzą wynikającą z własnej drogi. Doradca lub konsultant może analizować sytuację i rekomendować rozwiązanie. W wielu kontekstach są to potrzebne formy pomocy.
Coaching ma jednak inne centrum ciężkości, ponieważ zakłada, że klient ma aktywnie odkrywać własne rozumienie i własne działania. Pomieszanie tych ról rodzi niejasność.
Klient może oczekiwać odpowiedzi, a coach może udawać pytaniami, że nie ma żadnej opinii, choć faktycznie próbuje go doprowadzić do z góry wybranego wniosku.
Uczciwa praktyka wymaga rozpoznania, kiedy warto pozostać przy coachingu, a kiedy otwarcie przełączyć się na mentoring lub poradę za zgodą rozmówcy.
Hall skupia się na mentalnych przeszkodach, które utrudniają utrzymanie tej granicy.
Należą do nich potrzeba bycia potrzebnym, chęć szybkiego naprawienia sytuacji i przekonanie, że własna inteligencja jest głównym zasobem sesji.
Autor proponuje zastąpić je ciekawością wobec potencjału klienta. Zastosowanie tej zasady jest praktyczne również poza formalnym coachingiem.
Lider, nauczyciel czy rodzic nie musi rezygnować z wiedzy, ale może najpierw sprawdzić, czy rozmówca potrzebuje instrukcji, czy raczej przestrzeni do samodzielnego myślenia. Ta różnica wpływa na jakość relacji i na trwałość podejmowanych decyzji. Podsumowując, The Coaching Mindset 8 – Ways to Think Like a Coach warto polecić przede wszystkim początkującym coachom oraz osobom, które prowadzą rozmowy rozwojowe w pracy, edukacji,
duszpasterstwie lub zarządzaniu.
Najwięcej skorzystają czytelnicy przyzwyczajeni do szybkiego udzielania rad, ponieważ Hall nazywa koszt tego nawyku i proponuje alternatywę opartą na autonomii klienta.
Książka może być także użyteczna dla bardziej doświadczonych praktyków, jako krótki materiał do autorefleksji przed sesjami.
Jej praktyczna wartość nie polega na dostarczaniu rozbudowanej encyklopedii metod. Polega na przesunięciu uwagi na pytania podstawowe: kto ma być sprawcą zmiany?
Czyja inteligencja ma pracować podczas rozmowy i czy coach rzeczywiście słucha, czy tylko przygotowuje własną odpowiedź?
To podejście pomaga odróżniać coaching od mentoringu i konsultingu bez deprecjonowania tych innych ról. Na tle wielu poradników coachingowych książka wyróżnia się zwięzłością oraz koncentracją na postawie, a nie na rozbudowanych modelach lub gotowych skryptach pytań. Jej chrześcijański kontekst autora może być dla części odbiorców naturalnym punktem odniesienia, a dla innych ograniczeniem.
Zasadnicze idee, takie jak obecność, empatia, jasne ramy rozmowy i odpowiedzialność klienta, mają jednak zastosowanie również poza środowiskiem religijnym. Nie jest to pełny podręcznik certyfikacyjny, ani substytut praktyki i informacji zwrotnej. Jest natomiast klarownym wprowadzeniem do etosu coachingu, w którym pomaganie nie oznacza przejmowania cudzej drogi. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Chad W.
Hall, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.